Matki Bożej na Jasną Górę. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w apelu jasnogórskim. Modlitwie przewodniczy ojciec Nikodem Kilnar.
Jasnogórska, Matko nasza najlepsza, w godzinie apelu przychodzimy na Jasną Górę Zwycięstwa, aby przez Twoje matczyne orędownictwo doświadczać tej prawdy, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, dając nam swojego umiłowanego Syna, objawił prawdę, że kocha nas miłością bezgraniczną. Jesteś nam, Matko, najlepszą przewodniczką na drodze dojrzałej wiary, która nie zbrania się przed cierpieniem i prześladowaniem. Dziś potrzeba nam dojrzałej wiary, abyśmy mogli oprzeć się zakusom niewiary, która przychodzi do nas ze wschodu i zachodu. Potrzeba nam tego światła, które rozświetli to, co w ciemnościach ukryte i doda nam odwagi w nazywaniu dobra dobrem, a wszelkie zło złem, abyśmy za wzorem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki zło dobrem zwyciężali. Dziś potrzeba nam tej dojrzałej wiary, abyśmy jako naród jednogłośnie stawali w obronie życia nienarodzonych i uznali porządek ustanowiony przez Boga, który wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Prosimy Cię, nasza Królowo, uchroń nasz naród i narody Europy od zalewu islamu, od zbrodniczej ideologii gender, która neguje Boga jako Stwórcę i podważa zasadność stworzenia. Dodaj odwagi wszystkim sprawującym władzę w naszym państwie, aby budowali przyszłość naszej ojczyzny na fundamencie Ewangelii, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Każdego dnia modlimy się za wszystkich naszych rodaków w kraju i za granicą. Prosimy, dodaj odwagi młodym ludziom, aby pozostali w kraju, gdzie jest dla nich praca i miejsce przy rodzinnym stole. Niech nasi bracia i siostry, także żyjący na emigracji, powrócą na ojczyznę łono, aby doświadczyli Twojej, Matko, miłości tu, na ojczystej ziemi. W tym roku przeżywamy szczególny czas, który przeżywamy w Kościele pod hasłem Idźcie i głoście Ewangelię. Święty Paweł mówi: nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Polecamy Tobie, Matko, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Wacławem. Modlimy się za kapłanów, rodziny zakonne. Polecamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem, ojcem Przorem Jasnej Góry, ojcem Marianem. Modlimy się za wszystkich ojców i braci Paulinów, wszystkich kapłanów, kapelanów szpitali, którzy przybyli tu na to święte miejsce, aby przeżywać swoje doroczne rekolekcje. Prosimy dla nich o światło Ducha Świętego, jak również dla ojców rekolekcjonistów. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych chłopców i dziewcząt znalazło radość w służbie Bożej i posłuszni przykazaniu Pana zanieśli Ewangelię aż po krańce ziemi. Modlimy się za wszystkich chorych i cierpiących, przebywających w szpitalach, w domach opieki. Polecamy wszystkich lekarzy, pielęgniarki, wszystkich tych, którzy przychodzą im z pomocą. Modlimy się za wszystkie uczelnie, szkoły polskie. Prosimy za instytucje kulturotwórcze w naszej ojczyźnie. Modlimy się za Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Cecylianą, Polską Federację Policantores, Jasnogórską Szkołę Muzyczną. Modlimy się w intencji wszystkich, którzy wpisali swoje intencje do Wielkiej Księgi Apelu Jasnogórskiego. W tym szczególnym miesiącu pamięci za naszych zmarłych polecamy wszystkich, którzy polegli za naszą ojczyznę podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Polecamy niesłomnych żołnierzy Armii Krajowej pomordowanych w Katyniu, Podsmoleńskiej i w Obławie Augustowskiej. Polecamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów z Bielszowic, diecezji katowickiej. Polecamy parafię świętej Anny w miejscowości Kiczki, diecezji warszawsko-praskiej, którą nawiedzasz w swojej cudownej kopii jasnogórskiego obrazu. Modlimy się za pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych. Welcome and pray for the pilgrims from Las Vegas who came to this holy place with Father Adam. Zawierzamy wszystkie nasze intencje oraz tych, którzy każdego dnia o tej godzinie duchowo pielgrzymują na to święte miejsce. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Zawierzamy Tobie, Matko, wszystkie polskie rodziny, małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają kryzys, które przeżywają dramat separacji, rozwodów. Prosimy dla nich o miłość i pojednanie, aby mogli sobie dochować wierności, miłości. Pod Twoją obronę.
Dziękujemy się, Święta Boża, Radziecielko, naszymi prośbami, raz mi bardziej potrzeba naszych, a od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Panu chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Pani nasz Jasnogórska,
módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,
módl się za nami.
Prosimy księdza arcybiskupa Wacława o udzielenie nam błogosławieństwa.
Przeżywając każdy rodzaj modlitwy, czy to indywidualnej, czy wspólnotowej, miejmy przekonanie, że modlitwa jest zdobywaniem wewnętrznej siły, aby opowiadać się za Bogiem w każdej sytuacji, w każdej próbie. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Stopa Polski, Tyś królowo Maryjo, Jezusa i Przebłowsowo Maryjo, miej w opie-
Uczestniczyliśmy w modlitwie apelu jasnogórskiego. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej, tych, którzy w każdy wieczór pielgrzymują, by przed Matką Najświętszą stanąć, by zapewnić o swojej ufności i o swoim oddaniu. A już za chwilę, proszę Państwa, w telewizji Trwamy informacje dnia, następnie Polski Punkt Widzenia o godzinie 21.40, o 21.30 rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Jednocześnie zapraszamy i zapowiadamy wywiad z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. On jutro na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam od godziny 12.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niedziel nie odpuścimy. Solidarność wzywa posłów do przywrócenia pierwotnego kształtu ustawy o wolnych niedzielach. Niech PiS spełni obietnice wyborcze, apeluje w naszym dzienniku przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Prawo do świętowania. Wysoko rozwinięte kraje europejskie świętują niedzielę. Rada Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich zdecydowanie występuje w obronie pracowników handlu. Pamięć o Wołyniu. Czy zaprzeczanie ukraińskim zbrodniom będzie karane? Po roku Sejm zajmie się wreszcie przepisami ustawy w tej sprawie. Szczegóły w naszym dzienniku. Różaniec wokół Sejmu. Inicjatywa na święto niepodległości. Co nie podoba się warszawskiemu ratuszowi? Ze złem się nie paktuje. Uwaga na zabawy dzieci. Co szkodzi życiu duchowemu naszych pociech, wskazuje w naszym dzienniku ksiądz Sławomir Kostrzewa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja. Bóg zapłać każdemu, kto w jakikolwiek sposób wspomaga to dzieło, czy przez modlitwę, czy przez ofiarowane cierpienie. Tu bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, dla tych, dla których Radio Maryja jest jedynym towarzyszem, jedynym takim przyjacielem w domu. Towarzyszy od rana do wieczora, często i w nocy, gdy spać nie można. Pozdrawiamy Was serdecznie i chcemy służyć tak, jak potrafimy, zwłaszcza Wam, chorym, cierpiącym osobom samotnym. Ta służba jest też możliwa ze względu na apostolat, na to, że niektórzy spośród Państwa angażują się w tworzenie rodziny Radia Maryja w parafiach, w miejscowościach, na osiedlach, w blokach. Tam, gdzie jesteście, w szkołach, podwórkowe kółka różańcowe, czy przy parafiach, bardzo dziękujemy za to zaangażowanie. Biura, koła przyjaciół Radia Maryja, to jest niezwykle potrzebne i prosimy, nie ustawajcie także w tej działalności. Spotykajcie się w ramach biur, kół, w poszczególnych miejscowościach, w regionie, żeby rozmawiać, żeby szukać też nowych możliwości, środków, wymieniać się wzajemnie informacjami. To jest także tworzenie rodziny Radia Maryja. I trzecia sprawa to są finanse. A więc dary serca, które Państwo przekazują po to, by Radio Maryja mogło istnieć. To jest dar, jak Państwo zdają sobie zapewne sprawę, nieodzowny do tego, by radio funkcjonowało. Tak jak mamy wydatki domowe, tak i proszę Państwa, radio, by funkcjonować, musi ponosić określone koszta, czy emisji, czy koncesji, czy także tworzenia programów, a więc i ludzie, i wszystko to, co z radiem jest związane. To wymaga utrzymania, ale proszę zobaczmy, 26 lat Radio Maryja trwa dzięki ludziom dobrej woli w Polsce i poza granicami. Dlatego, że słuchacze Radia Maryja to jest jedyne źródło finansowania Radia Maryja, jedyne źródło utrzymania. To Państwo utrzymują Radio Maryja darem serca. Dlatego prosimy, żeby żaden słuchacz nie pozostał obojętny, żeby nie myśleć, to ja kiedyś tam dam, kiedyś pomogę. No bo do tego kiedyś my musimy po prostu nadawać. bo jeśli nie będziemy nadawać, to kiedyś już nie będzie. Dlatego też prosimy, żeby systematycznie wspomóc Radio Maryja, wspomagać to radio i chcemy Państwu służyć jak najlepiej, przepowiadając nauczanie Kościoła katolickiego, ale także mówiąc o sprawach Polski, bo Ewangelia to jest przecież sprawa, która ma przenikać nasze życie. To nasze życie codzienne, a nie tylko być dodatkiem do jakichś świąt od czasu do czasu. Dlatego bardzo dziękujemy każdemu, kto Radio Maryja wspiera. I mamy takie miejsce, gdzie składujemy listy z imionami, z nazwiskami ofiarodawców i z tego miejsca właśnie wyciągnąłem dwie listy ręcznie sporządzone. Dziękujemy serdecznie. Najpierw parafia świętego Leonarda Troszyn Polski. Do grona ofiarodawców należą ksiądz Stanisław Kruszewski, Teresa Ziemicka, Zofia Jasińska, Honorata Grochocka, Henryka Buła, Barbara Kunicka, a także Krystyna Nowicka, Marianna Makowska oraz z parafii Dobrzyków Jadwiga Wernik i z parafii Czermno Jadwiga Szymańska. Pani Barbara Kunicka sporządziła listę, Bóg zapłać. I druga lista, Drążdżewo, to między innymi Elżbieta Kozłowska, Teresa Ambrozy, Mieczysława Kozłowska, Zofia Kacprzyńska, Władysława Dudek, Stanisława Płóciennik, Teresa Kowalczyk i Irena Cheromińska. Ofiarodawcy z Drążdżewa, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na Państwa ręce dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkim zaangażowanym w apostolat dzieła Radia Maryja i każdemu mówimy Bóg zapłać, prosimy, by Państwo nie zaniedbywali sprawy również finansowania Radia Maryja. Bóg zapłać.
Do bram raju aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci. Zapomnienie. I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie
na zegarach 21:30. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na drugą część naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jak rodziła się niepodległa Polska? To temat, który podejmujemy. Pierwsza część transmitowana zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i na antenie Radia Maria. Naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk, którego serdecznie witam na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Panie Dariuszu, w naszej pierwszej części prześledziliśmy, przynajmniej po części staraliśmy się, na ile to jest możliwe, ponieważ temat, jak rodziła się niepodległa Polska, jest tematem niezmiernie rozległym, czego żeśmy też doświadczyli i tych tematów jest bez liku. Spróbujmy, panie Dariuszu, rozpoczynając tę drugą część, w pewnej formie też uporządkować i może prześledzić te główniejsze momenty, ważniejsze momenty w tym dochodzeniu do niepodległej Polski.
Droga do niepodległej Polski wiodła przez ponad 100 lat zmagań narodu polskiego, odzyskanie niepodległości. To był szereg powstań niepodległościowych, najbardziej znane dla nas powstanie, poczynające od pierwszego zrywu już niepodległościowego po upadku Rzeczpospolitej, czyli powstanie kościuszkowskie, następnie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. To były zrywy, które się działy w dużym obszarze i największy czynnik był walki z największym zaborcą obszarowo, czyli państwem rosyjskim. Ale to też nie umniejsza roli i znaczenia w sensie negatywnym pozostałych zaborców Prus, czyli późniejszego państwa niemieckiego, cesarstwa niemieckiego i Austrii, zwanej później już po przekształceniach Austro-Węgrami. Żadnego z tych zaborców nie można traktować jako lepszego zaborcy. To były czynniki zewnętrzne, które wpływały na przypadku na przykład Austrii, na poprawę sytuacji polskiej ludności tylko i wyłącznie dlatego, że państwo austriackie traciło swoją siłę i potencjał działania na tych wielkich obszarach, które Austriacy przyłączyli do swojego państwa ze względu na to, że zamieszkiwało je szereg różnych narodów i dlatego też przekształcili się później na Austro-Węgry. Dążenia do Polaków były kilkoma torami. W różnych koncepcjach politycznych to się układało bezdyskusyjnie. Osobami, które tworzyły takie środowiska polityczne od końca XIX i początku XX wieku, to było środowisko Romana Dmowskiego, przy nim tworzone tak zwany ruch narodowy z wszystkimi różnymi odcieniami. Również środowiska socjalistyczne, ale o kierunku niepodległościowym, narodowym, tak by można to było określić, zmierzające, mające tą drogę niepodległościową, związane z Józefem Piłsudskim, i środowiska ludowców związane z osobą tak znaną i często będącą w życiu politycznym II RP, jak Wincenty Witos. Oczywiście to też nie zamyka całego spektrum postaci, które reprezentowały różne kierunki w poszczególnych rejonach Rzeczpospolitej. Był to również Korfanty, Ignacy Daszyński. To są osoby, które działały w tamtych czasach. Na Śląsku Cieszyńskim działał Józef Kiedroń. To są postaci, które być może dzisiaj są rzadko wspominane, ale te wszystkie osoby zasługują na wspomnienie w kontekście wykuwania, odzyskiwania Rzeczpospolitej. No i przy tym wszystkim cała masza, rzesza innych działaczy politycznych, dowódców wojskowych, później w walkę o odzyskanie niepodległości, których działania, starania przyczyniły się, iż Rzeczpospolita powstała. Cała masa społeczeństwa polskiego, która stanęła w konsekwencji za tą polską drogą do niepodległości i ją sobie po prostu tą Rzeczpospolitą wykuła. Czy mieliśmy sojuszników? W wielkim uproszczeniu możemy powiedzieć tak. Były to Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Włochy. Natomiast rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, ówczesna, ponieważ każde z tych państw chciało ugrać jak najwięcej dla siebie w sferze gospodarczej, relacji, wpływów politycznych. I tu Polacy musieli wykazywać się dużymi zdolnościami dyplomatycznymi i trzeba to wyraźnie powiedzieć i podkreślić, że Polacy potrafili dbać o swoje, nie tylko walcząc oręcznie, ale również prowadząc działania dyplomatyczne i polityczne, między innymi również próbując uzyskać wsparcie polityczne, niekoniecznie kół polityków tak zwanych alianckich, nie zawsze sprzyjających sprawie Polski, a wręcz przeciwnie, wielokrotnie popierających dosyć mocno dążenia i niemieckie, jak i również państwa rosyjskiego w tej nawet formule bolszewickiej. I w tym kontekście Polska raczej była problemem, aniżeli osobowością taką prawną, która by mogła dobrze się komponować w nowe realia polityki międzynarodowej. Polacy potrafili tutaj stanąć na wysokości zadania i wykorzystywali te różne czynniki polityczne i te niepolityczne również dla własnych celów, czyli dla dobra Rzeczpospolitej. Może podkreślam to troszeczkę patetycznie, ale tak to w rzeczywistości było. Wszelkiego rodzaju kredyty były zaciągane, rozmowy nieoficjalne prowadzone w sprawie udzielania pomocy, wsparcia dyplomatycznego, ale też i również militarnego, ewentualnie pozyskiwania broni, za którą zazwyczaj musieliśmy w większości przytłaczającej przypadków płacić, pieniędzmi właśnie branymi z kredytów. Dlaczego z kredytów? Ponieważ odradzające się państwo polskie to terytoria, przez które przetoczył się walec wojenny I wojny światowej i nasze straty na tym obszarze były olbrzymie. Także sojusznicy wielokrotnie w tych relacjach nie sprawdzali się. Sąsiedzi nasi, dwóch największych w 18-21 roku w czasie walk o odzyskanie niepodległości, utrzymanie tej niepodległości, Niemcy z jednej strony przegrali wojnę, utracili kolonie, tak jak wspominałem, które niestety zostały zabrane im praktycznie i przepadły na rzecz państwa brytyjskiego, Brytyjczyków. Ci z kolei w zamian za to, aby nie osłabiać zdecydowanie Niemców, i różne koneksje polityczne i nie tylko wpływały na to, iż w jakimś stopniu zdecydowanym, mniej zdecydowanym w różnych relacjach politycznych popierały czynniki niemieckie w kontekście relacji i roszczeń i żądań polskich. Francuzi wspierali stronę polską, ale jak powiedziałem, tylko w relacjach polsko-niemieckich dosyć zdecydowanie, natomiast w kontekście konfliktów i problemów granicznych z Czechosłowacją już nie, jak i również też nie rozumieli problemu nacierającego walca ze wschodu, czyli armii bolszewickiej, Czerwonej Rosji. Tu nie było zrozumienia u nikogo z tak zwanych aliantów zachodnich. Inne, drugie duże państwo, które z nami sąsiadowało i nas okupywało wcześniej jako zaborcy, to Rosja. Rosja, która stała się Rosją bolszewicką, była nadal w formule imperialnej. Imperializm stał się czerwonym imperializmem. Polegało to na to, iż roszczenia terytorialne nie zmniejszały się, wręcz przeciwnie, przyjmowały one taką otoczkę społeczną i za tą otoczką kryła się chęć dalsza podbijania nie tylko już całych ziem Rzeczpospolitej, ziem polskich, również ziemiami zaboru pruskiego, ale i dalsze parcie na zachód, czyli Polska miała być tylko jednym z elementów ich gry politycznej w kontekście właśnie ideologii komunistycznej w wydaniu tutaj już Czerwonej Rosji. Mniejsi sąsiedzi, pozostali sąsiedzi, z dwóch sąsiadów, z którymi nie mieliśmy raczej problemów granicznych, to była Łotwa i Rumunia, ani konfliktów takich politycznych. Łotyszom Polacy część południową Letgalii przekazali po zdobyciu, A z Rumunami w sposób naturalny nie mieliśmy roszczeń terytorialnych. Tutaj nie było konfliktu. Pozostałe społeczności i państwa rodzące się to Litwa i Czechosłowacja. Tutaj były konflikty, tak jak wspominałem w programie telewizyjnym. Niestety w trakcie trwania tych konfliktów, polskiego głównego konfliktu, walki o być albo nie być, nie być z państwem rosyjskim, z Rosją Czerwoną, niestety ukazywało się, że czy zarówno Czechosłowacja, jak i Litwa próbowała oderwać od Polski, nawet po wstępnych umowach rozjemczych, odebrać to, co zostało wstępnie ustalone, łamali te ustalenia i niestety i państwo czechosłowackie, jak i również państwo litewskie, nowo tworzone państwa, nie mają się czym chwalić w tym kontekście. Mówią tak obrazowo, będzie, myślę, czas w dalszej części programu troszeczkę przybliżyć te relacje. Również konflikt był z ludnością ukraińską, ludnością, która tworzyła dopiero swój jakby status taki narodowy. Cały czas to miało miejsce, to tworzenie się świadomości ukraińskiej i bardzo mocno antagonizowane środowiska ukraińskie wobec Polaków były przez zaborcę austriackiego. Niestety ich działania, tak naprawdę te negatywne efekty, dopiero przyniosły 20 lat później, w okresie II Rzeczpospolitej w mniejszym stopniu, niestety uwypukliły się w tragicznym wymiarze ludobójczym w czasie działań Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich, ramienia UPA i środowisk ukraińskich. Na kresach południowo-wschodnich, właśnie w ramach tych mordów, między innymi na Wołyniu i na pozostałej części kresów południowo-wschodnich. Tutaj również Ukraińcy przekazane mieli wczesnym porankiem 1 listopada 18 roku główne punkty miasta Lwowa. Administracja austriacka wycofała się, zrobiła to celowo, aby dalszej konsekwencji antagonizowania nastrojów między Polakami a Ukraińcami, i doszło do walk z polskiej strony, walk o utrzymanie, a właściwie odzyskanie Lwowa, ponieważ Austriacy przekazali Siczowcom, oddziałom wojska austriackiego z kontyngentu ukraińskiego, poszczególne ważne rejony miasta Lwowa i okolic, i Polacy musieli, nieprzygotowani całkowicie, musieli odzyskiwać miasto Lwów, które w zdecydowanej części było miastem polskim i ta potrzeba istnienia w Rzeczpospolitej była tutaj całkowicie naturalna. Tak samo również Wileńszczyzna zasługuje na przypomnienie, iż to nie polskie roszczenia, odzyskanie Wileńszczyzny i polskie widzimisię, że Wilno i Wileńszczyzna muszą należeć do Polski, tylko już właśnie w lipcu 19 roku alianci na czele z Francuzami i marszałkiem Ferdynandem Foszem ustalili dokładnie linię, która od imienia tego marszałka francuskiego nazywa się linią Fosza, rozdzielającą strefę wpływów polskich i litewskich, określając to powyżej Sejn. Tak jak dzisiaj kawałeczek granicy z Litwą mamy, ta granica ustalona, wstępna linia rozjemcza między Litwinami a Polakami, następnie rozdzielająca obszar między Wilnem a Kownem, przyznający stronie polskiej pod zarząd Troki, Wilno, Nową Wilejkę, czyli tą Wileńszczyznę, można powiedzieć, która między innymi w okresie międzywojennym należała do Rzeczpospolitej. To była linia, traktat, tymczasowa linia demarkacyjna. Miało zakończyć się to, tak jak w przypadku również wcześniej ustalanych z Czechosłowacją, Śląska Cieszyńskiego. To miały być linie ustalone wstępnie, aby później przeprowadzić plebiscyty. Czechosłowacja w wyniku rozmów wcześniejszych, jeszcze z 1918 roku, między polskimi działaczami ze Śląska Cieszyńskiego i czeskimi, podzielili tereny Śląska Cieszyńskiego według parytetu narodowościowego i większa część Śląska Cieszyńskiego, tak zwane Zaolzie, które znamy później jako teren konfliktowy Zaolzie, czyli to, co dzisiaj jest w Czechach, i wcześniej było w państwie czechosłowackim, miało należeć na razie wstępnie do państwa polskiego, ponieważ tutaj Polacy stanowili większość, i miało być również przeprowadzony plebiscyt. Wiemy z historii, że Czesi tego warunku nie dotrzymali, wykorzystali dla ciebie odpowiednią chwilę, zaatakowali ziemię sporne, nie czekając na żadne ustalenia plebiscytowe, żadne głosowanie ludności, zaatakowali i te tereny zajęli. Polacy, można powiedzieć, by sobie dali prawdopodobnie rady, natomiast czynnik prestiżowy i podstawowy był jeden. Polacy walczyli o utrzymanie swojej państwowości z największym wrogiem, Rosją bolszewicką, która rozpoczynała przygotowania do walki z Polską poprzez przejmowanie terenów na wschodzie, na tych dawnych kresowych terytoriów Rzeczpospolitej I od jednostek niemieckich, tego Oberostu, jednostek, które stacjonowały tam od momentu zajęcia tych terenów przez armię niemiecką, stopniowo przekazywane w wyniku tajnego porozumienia niemiecko-bolszewickiego, przekazywane były łącznie bardzo często z dużą częścią uzbrojenia siłom wojskowym bolszewickim, tutaj tworzonej Armii Czerwonej, do tego stopnia, iż w styczniu doszło do przejęcia poszczególnych miast kresowych, między innymi Wilna. Tak wyglądała pokrótce sytuacja w 1918-19 roku, w momencie, kiedy my mówimy dzisiaj po 99 latach, że 11 listopada 1918 roku powstała niepodległa. W rzeczywistości tworzył się rząd, tworzyły się władze, cały układ konstytucyjny był przygotowywany od 11 listopada 18 roku i 19 roku. Pierwsze obrady Sejmu w 1919 roku i przygotowanie ustawodawstwa. Ale najważniejsze było ustalenie granic i walka z wrogiem, głównym wrogiem, Rosją, która była w ścisłym kontakcie, sojuszu tajnym z Niemcami, ponieważ Niemcy udzielali wsparcia materialnego w postaci ekwipowania tworzonej Armii Czerwonej, jak i również potrafili wysyłać do armii bolszewickiej również swoich ekspertów wojskowych, oficerów, podoficerów sztabowych, aby szkolić struktury poszczególnych jednostek. I rzecz tutaj ważna, również z kilkuset tysięcy jeńców z dawnej armii rosyjskiej utworzono na terenie obszarów państwa niemieckiego jednostki Armii Czerwonej i następne te jednostki przetransportowywano do Rosji, gdzie następnie były wykorzystywane do walki z przeciwnikami, w tym między innymi z Wojskiem Polskim. Jak przechodziły, były transportowane statkami, tak samo jak i sprzęt wojskowy, ale i też również wykorzystywane połączenia kolejowe przez Czechy między innymi z południa, jak i również z Prus poprzez Litwę, bardzo chętnie przepuszczającą te wojska tworzone wojska bolszewickie do Rosji, a następnie zasilały one kontyngenty armii bolszewickiej, walczące, tak jak powiedziałem, również z Wojskiem Polskim. O co? O utrzymanie tej budowanej dopiero niepodległości. Czyli jaki to był okres? Okres ten był z jednej strony niezwykle dynamiczny dla sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, z drugiej strony był to czas potężnych zmagań narodu polskiego, całego społeczeństwa polskiego, które widząc zagrożenie bolszewickie, które płynie, okazywało się, że naród zaczynał stawać coraz mocniej za sprawą polską i masowe zaciągi później, już w 20 roku, do armii ochotniczej są tego dowodem. Na zachodzie Polacy chwytają również sprawę w swoje ręce. Na zachodnich ziemiach polskich, między innymi w Poznaniu, tworzona jest Naczelna Rada Ludowa na czele z księdzem Adamskim, którzy i polscy działacze przygotowują i starają się odzyskać ziemię kiedyś należące do I Rzeczpospolitej, czyli Pomorze Śląskie, jak i również Wielkopolskie. Okazuje się to przy tych relacjach politycznych międzynarodowych bardzo trudne. Dochodzi do rozpoczęcia powstania wielkopolskiego, zwycięskiego w konsekwencji, bo dzięki temu powstaniu Wielkopolska została przyłączona do odrodzone jego państwa polskiego do II Rzeczpospolitej, bo wówczas, gdyby nie ten zryw, najprawdopodobniej by to było nieprawdopodobne, aby Niemcy pozwolili oderwać te niemieckie, wówczas wschodnie, jak oni to mawiali, wschodnie prowincje od swojego państwa. Zresztą bardzo mocno w tych działaniach byli w różny sposób wspierani przez środowiska dyplomatyczne brytyjskie, które wspierały ich przeciwko sprawie polskiej. Musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Niemcy z wojny wyszły jako przegrane. Straciły terytoria kolonialne, które przejęli Brytyjczycy, całe kolonie niemieckie, ale jednocześnie w Europie trzeba powiedzieć, że na terenie swojego państwa niemieckiego działania wojenne jako takie nie miały miejsca. I tak naprawdę Niemcy przegrali moralnie przed własnym społeczeństwem. Ich grupa rządząca, ich elita kierująca nawą państwową przegrała przed całym społeczeństwem. I to doprowadziło do destabilizacji gospodarczej, utrata terytoriów kolonialnych, utrata terytoriów Alzacji i Lotaryngii i tutaj ewentualna utrata dzięki działaniom powstańczym Wielkopolskiego i trzem powstaniom śląskim. Utrata tych terytoriów powodowała, iż Niemcy terytorialnie się zmniejszyły również w Europie, natomiast pozostałe ziemie niemieckie nie przeżyły ciężkich sytuacji związanych z działaniami wojennymi. To, co miało miejsce w przypadku ziem polskich, gdzie ten walec wojenny przechodził i niestety te zniszczenia wojenne były tak drastyczne, iż praktycznie polski przemysł na ziemiach polskich praktycznie przestał istnieć lub próbowano go odtwarzać w sytuacjach, w warunkach wojennych cały czas. Było to bardzo trudne. Walki zakończyły się formalnie, główne walki zakończyły się oczywiście z Rosją bolszewicką 18 marca 21 roku. Jednakże następnie jeszcze miało miejsce powstanie III Śląskie, w wyniku którego powiększono obszar przyznany Górnego Śląska Rzeczypospolitej. Praktycznie do połowy 21 roku można powiedzieć śmiało, że Polacy w większym, mniejszym stopniu w różnych rejonach Rzeczpospolitej, w tym wymiarze z okresu międzywojennego, prowadzili działania wojenne. Natomiast zakończenie działań wojennych tak naprawdę nie dawało pełnej stabilizacji, ponieważ trzeba było dopiero utworzyć cały aparat kontroli granicy, cały aparat administracyjny po półtora wiekowej przerwie i przy tak potężnych zniszczeniach ziem polskich była to rzecz niezwykle trudna. Cały system oświatowy to trzeba było dopiero stworzyć. Ale to zostało, jak późniejsze lata następne pokazały, czasy II Rzeczpospolitej, Polacy doskonale się uporali z tymi problemami. Wręcz można dodać jeszcze, że dotykali kwestii nowoczesnych w gospodarce, w kulturze, które wielu zadziwiały, nie tylko dawały dumę i radość Polakom, ale również zadziwiały i zaskakiwały naszych sąsiadów i przedstawicieli innych państw, którzy nas obserwowali.
Panie doktorze, a jak Polska wyglądała w tych pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości?
Po odzyskaniu niepodległości właśnie 11 listopada 1918 roku wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że władza rzeczywista dotykała praktycznie tak zwanego Królestwa Kongresowego i możemy powiedzieć śmiało nie całego, ponieważ północna i część powyżej Suwałk była pod kontrolą pełną Litwinów, ewentualnie pod okupacją litewską, gdzie też miało miejsce zryw powstańczy. Obok powstania wielkopolskiego, drugie powstanie z tego czasu, które zakończyło się polskim sukcesem. 23 sierpnia rozpoczęły się walki polskiej organizacji wojskowej. Zaatakowano jednostki litewskie, które nie chciały opuścić ziem przynależnych wstępnie według linii marszałka Fosza pod kontrolę administracji państwowej polskiej. Litwini nie chcieli stamtąd się wynieść, wręcz przeciwnie, nawet żeby zachęcić Litwinów do stawiania się stronie polskiej i dynamizować jeszcze ich działania, przybył na te tereny również ówczesny premier litewski. To spowodowało, iż polska strona postanowiła, tak jak w różnych rejonach odradzającej się Rzeczpospolitej, chwytała sama. Ludzie zaczęli sami chwytać za broń. Polska organizacja wojskowa, jako ta dominująca w tym rejonie, rozpoczęła działania, rozpoczęło się powstanie nazywane sejneńskim od głównej miejscowości Sejny. Od 23 do 28 sierpnia 19 roku przyniosło efekt taki, iż w konsekwencji Polakom udało się wyprzeć jednostki litewskie poza tę linię oznaczoną jako linię Fosza, linię demarkacyjną, tymczasową linię rozgraniczającą wpływy polskie i litewskie. Praktycznie brak stabilizacji ustanowienia całej granicy. Nie możemy powiedzieć, że 11 listopada na całych ziemiach II Rzeczpospolitej, to co my mamy ten obraz z okresu międzywojennego, to były tereny niezależnego państwa polskiego. Ten byt był wykuwany i to w bardzo ciężkich warunkach. Ludność przeżyła raz, że praktycznie każda rodzina, z każdej rodziny pochodzili żołnierze i z każdego stanu społecznego pochodzili żołnierze Wojska Polskiego. Trzeba jeszcze dodać do tego, iż ludność, która z różnych powodów, ze względu na to, że były dzieci, osoby starsze, nie uczestniczyła w walkach, ją te walki dotykały. Zniszczenia były tak potężne w wyniku działań jeszcze z I wojny światowej, działań z bolszewikami i z innymi tutaj, jak powiedziałem, sąsiadami, że około 70 tysięcy po zakończeniu wszystkich działań w 22 roku około 70 tysięcy polskich rodzin nie miało w swoich większych, mniejszych nieruchomościach domostw. Mieszkali, bo gdzieś musieli mieszkać, zamieszkiwali w tym, co się ostało. Bardzo często to były chlewy, stodoły, które na szybko przystosowywano do minimalnych chociażby warunków umożliwiających jakiekolwiek przeżycie takiej rodzinie. 70 tysięcy rodzin obywateli Rzeczpospolitej odtwarzanej, odrodzonej, po zakończeniu działań wojennych nie miało swoich nieruchomości, domów, jakbyśmy to rozumieli w dzisiejszym wydaniu. Mieszkali w swoich zabudowaniach gospodarczych, które przystosowywali na prędce do tego, aby przeżyć po prostu. To pokazuje częstokroć skalę, jakie były zniszczenia II Rzeczpospolitej i jaki nakład polskiej strony, a jednocześnie polskie straty były spowodowane przez te działania. Jaka maszyna wojenna czy bolszewicka szła i niszczyła to, co na swojej drodze napotkała. Bo oprócz walk trzeba dodać, że największy nasz wróg z tego czasu obok Niemiec to była Rosja bolszewicka, która czynnie walczyła z odradzającą się Polską. Po prostu niszczyła. Nie wystarczyło zdobyć dane terytoria, ale jeszcze niszczono, gwałcono i niszczono nieruchomości, mienie, które pozostawało w ich strefie wpływów pod ich okupacją. Wystarczyło nieraz jeden, dwa dni.
Polska, ale jaka? To lwowskie zapytanie nie schodziło z pola widzenia wszystkich niepodległościowych działaczy. I tu też to pytanie się rodzi. Jaka Polska, jaka była koncepcja Polski, która była rozdzielona przez zabory, aby złączyć, aby zjednoczyć, aby iść naprzód?
Przede wszystkim podstawowa kwestia. Jeszcze w 18 roku mówiono o Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, w granicach przedrozbiorowych. I to praktycznie różne grupy polityczne w większym, mniejszym stopniu o tym mówiły. Jednakże rzeczywistość, ówczesna geopolityka pokazała, że będzie to niezwykle trudne. Przede wszystkim zauważono w podstawowym wymiarze, że pojawiły się narody na tym terytorium, na tych terytoriach I Rzeczypospolitej, które nie chcą funkcjonować z narodem polskim. Wręcz przeciwnie, lata zaborów doprowadziły do tego, iż polityka antagonizowania na tych terenach doskonale się przyjęła. Do tego stopnia, iż Litwini tak naprawdę nie wiedząc za co, nie lubili Polaków, delikatnie to ujmując. Również społeczność czeska nie przepadała za społecznością polską. Można również tak samo powiedzieć to, co wcześniej powiedziałem. Również udało się zdeontagonizować